Zanim przejdziemy do Słowa, to ja zawsze mam w zwyczaju, żeby jeszcze przed tym czasem słuchania Słowa Bożego pochylić swoje głowy, pomodlić się i zobaczyć do Ojca i teraz zrobimy to również. Boże Wszechmogący, dziękuję Ci za to, że w naszym kraju nadal jako chrześcijanie możemy spotykać się bezpiecznie. Panie, nikt nas nie prześladuje, nikt nie chce zrobić nam krzywdy, możemy opowiadać o Tobie, możemy śpiewać Ci pieśni, my możemy modlić się, to wszystko w pokoju, bezpieczeństwie. Dziękuję Ci za to, że w ogóle w naszym kraju nie ma wojny, Panie. Choć może nie jest łatwo i przyszłość, która jest przed nami, nie będzie najbardziej kolorowa, to jednak dalej mamy pokój. Dalej jesteśmy spokojni, że nic się nam nie stanie, że nie zginiemy z powodu bomb, wybuchów czy ostrzałów, Panie. I proszę Ciebie o to, żebyś dawał nam mądre serce do korzystania z tego czasu, do cieszenia się tym czasem, ale przede wszystkim do wykorzystywania go do tego, by głosić dobrą nowinę. Dobrą nowinę, która stała się udziałem naszym, Panie. Że Ty posłałeś swojego Syna na ten świat, aby zmarł za nasze grzechy, zmazał je wszystkie i uczynił nas świętymi i doskonałymi w Twoich oczach. Nie z powodu wspaniałości naszych czynów, ale z powodu ofiary wspaniałego, świętego, jedynego Jezusa Chrystusa. Niech Twój Duch napełnia nas, a Twoje Słowo poucza, jak żyć w tych czasach, w tych dniach, tam, gdzie jesteśmy. Jak wydawać owoce, Panie, i nieść chwałę Twojemu imieniu. Bo taka jest Twoja wola, abyśmy wydając owoc Ducha Świętego, przynosili Ci tę chwałę, jednocześnie opowiadali o Tobie, tym wszystkim ludziom, których dałeś nam w naszych rodzinach, miejscach pracy, miejscach, w których żyjemy. Spraw, Panie, aby Twój Duch działał w naszych sercach tak mocno, że nawet nie będzie trzeba otwierać ust, bo wszyscy będą widzieli i wiedzieli, że Ty jesteś naszym Panem. Bo miłość będzie płynąć z naszych serc i czynów każdego dnia. Tobie niech będzie w tym wszystkim chwała. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Ludzie rodzą się jako egoiści. Nie jest to może zaskoczenie, ale warto sobie o tym przypominać. I widać to już u małych dzieci, które często nie potrafią podzielić się swoimi zabawkami. Nawet jeżeli się nimi nie bawią, a któreś inne dziecko chce zabrać ich zabawkę, to jest wtedy nie, to jest moja zabawka. Dzieci potrafią nawet pobić inne dzieci, które zabiorą im taką zabawkę. Oczywiście większość z nas tutaj nie jest dziećmi. Dorastamy, dojrzewamy, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Ale nie przestajemy być egoistami. To nie mija z wiekiem. To nie przechodzi tak po prostu. Zmienia się po prostu to, jak okazujemy, albo jak ten egoizm z nas wychodzi. A wychodzi tylko w obszarach kontaktu z innymi ludźmi. Tylko wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, czy ktoś jest egoistą, czy nie, kiedy zaczyna funkcjonować w środowisku, w bliskich relacjach z innymi ludźmi. Takim naturalnym otoczeniem, w którym wychodzi to w całym świecie, jest rodzina, jest małżeństwo. Tam najczęściej, najszybciej ujawnia się ten egoizm. Kiedy ktoś wchodzi w związek małżeński, najczęściej wchodzi go w niego po to, żeby jego potrzeby były zaspokojone w tym związku. Żeby ten małżonek wypełnił te potrzeby, zaspokoił je, żeby czuć się dobrze. I to jest bardzo egoistyczne podejście. I z tą myślą ludzie wchodzą w związki małżeńskie. Z tą myślą ludzie zakładają rodziny dla siebie. I nie myślą o tym, że zakładając rodzinę, zaczynają tworzyć coś większego niż ja sam indywidualnie. Jako ludzie żyjący w współczesnym świecie, w współczesnej kulturze mamy trudność z przedstawieniem się z ja, moje, na my i nasze. Mamy trudność, żeby przestawić się z jednego na drugiego. Wynikiem czego w naszym kraju współczynnik małżeństw ogólnie zawieranych jest coraz mniejszy, a współczynnik rozwodów jest coraz większy. I ci sami ludzie trafiają później do kościoła. To nie jest tak, że my jesteśmy w Kościele i teraz już nie jesteśmy egoistami. Tak po prostu. Tak nagle, tak? No, nie ma. Oczywiście Bóg czasami działa w tak cudowny sposób, że zmienia serce człowieka o 180 stopni raptownie we wszystkim i z egoisty przestaje być nagle egoistą. Ale najczęściej ten proces przemiany naszych serc, naszego życia jest trudny, jest powolny. Właśnie z tego powodu, że lubimy ja, moje i nie chcemy my i nasze. Ludzie tacy trafiają do zboru, szukając zaspokojenia swoich potrzeb, swoich pragnień właśnie w Kościele, właśnie na tym miejscu. I funkcjonują w Kościele, w zborze jako ja. Dalej myśląc ja i moje, traktując Kościół jako środek do zaspokojenia właśnie własnych duchowych pragnień. I jeżeli te potrzeby nie są zaspokajane w jakiś stopniu, jeżeli zbór nie zaspokaja potrzeb takich osób, to one zaczynają narzekać, zaczynają wytykać te braki, mówić o tych niedoskonałościach, ponieważ niezaspokajane są ich potrzeby, więc mówią o tym, że zbór nie jest taki i siaki, a powinien być jakiś, żeby zaspokoić tą potrzebę. I kiedy finalnie nic się nie zmienia, odchodzą do innej społeczności, która być może zaspokoi tą potrzebę, albo odchodzą w ogóle z Kościoła, ponieważ żaden zbór nie jest na tyle Bożym zborem, żeby być w takim zborze. Ale czy tak powinno być? Czy lokalny zbór to jest zebranie indywiduów? Czy nawet w dzisiejszych pieśniach, które śpiewaliśmy, nie wiem, czy zauważyliście to, że tam praktycznie wszędzie było ja. Ja mam pokój, ja mam to, ja Ci dziękuję, ja. I każdy z nas śpiewa w tym momencie do Pana Boga ja, a jesteśmy my. Powinniśmy być my. Kiedy uczniowie przyszli do Pana Jezusa, powiedzieli, naucz nas modlić się, On powiedział, Ojcze nasz, a nie Ojcze mój. Wy się módlcie, Ojcze nasz, mówiąc o zborze, o Kościele, o ciele Chrystusa. Więc czy powinno tak być, że lokalny zbór jest to zebranie pojedynczych osób, które chcą podążać za Bogiem, każdy sam, i czasami sobie pomagamy w tym, ale najczęściej przeszkadzamy. Ale czasami sobie pomagamy w tym, jak jest nam po drodze. Czy Bóg patrzy tak na Kościół? Czy Bóg patrzy tak na nas, na każdego z nas indywidualnie? Czy Jego perspektywa może coś zmienić w naszym podejściu do Kościoła, do Boga? I odpowiedzi na te pytania znajdziemy w dzisiejszym zwiastowaniu, które jest zatytułowane Lokalny zbór w oczach Boga. A wszystko to będzie oparte na bardzo krótkim zdaniu, jednym zdaniu, nawet niepełnym, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, które zapisane jest między innymi w Księdze Objawienia w 2 rozdziale, w 1 wersecie. Mówię między innymi, bo tam ono później się powtarza. Więc jeżeli macie wasze Biblię, możecie je otworzyć. Nie musicie, bo to zdanie z łatwością zapamiętacie. Ono nie jest skomplikowane. Z łatwością je zapamiętacie, ale w 2 rozdziale, w 1 wersecie między innymi Jezus mówi do Jana, a do anioła zboru w Efezie napisz. I później powtarza to, pisząc listy do 7 zborów, Jezus mówi, a do anioła zboru w Smyrnie napisz, do anioła zboru w Filadelfii napisz i tak dalej, do anioła zboru. Krótki kontekst. Objawienie zostało spisane przez apostoła Jana. Choć bibliści tam zmagają się, że może Jan coś napisał, później ktoś coś zredagował, ktoś coś tam poukładał, że Jan być może inaczej to sformułował, ale ogólny konsensus jest taki, że to apostoł Jan, czyli autor też Ewangelii, napisał właśnie Księgę Objawienia. Carem Rzymu w tamtym czasie był Domicjan, więc Księga Objawienia powstała gdzieś między 90 a 98 rokiem, bo w 98 roku Domicjan przestał być carem. Za czasów panowania Domicjana chrześcijanie byli prześladowani. Domicjan prześladował chrześcijan, nie ufał im, uważał ich za spiskowców, wywrotowców i jakby chrześcijanie byli stawiani na sądzie i nieważne były, co oni mówią, nieważne było, jak oni żyją, czy są uczciwi, czy nieuczciwi, wszelką sprawę rozstrzygano w jeden sposób. Jeżeli chrześcijanin stawiony przed sądzie chciał udowodnić swoją niewinność, musiał uklęknąć i złożyć hołd cesarzowi jako Bogu. Jeżeli tego nie zrobił, był winien wszystkiego, co go oskarżali. I ludzie wykorzystywali to, że chrześcijan w ten sposób traktowano i załatwiali swoje interesy właśnie w ten sposób. W ten sposób eliminowano sobie konkurencję w handlu i tak dalej. Jak kogoś się nie lubiano, no to oskarżenie o to, że jest chrześcijaninem, poszło. W tym czasie Kościół był również prześladowany przez Żydów. To już było po tym, kiedy Jerozolima została zdobyta. Wtedy chrześcijanie nie pomogli nic, nie walczyli z Rzymianami, więc Żydzi zapalali taką żywą nienawiścią do chrześcijan, szczególnie do tych żydowskiego pochodzenia, traktując ich jako zdrajców własnego narodu. I w tym czasie właśnie Bóg daje przez Jana ostatnie przesłanie do Kościoła. Jest to ostatnia księga, tak, Nowego Testamentu, więc to jest to, co musiało dopełnić się, abyśmy my mieli wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby żyć z Bogiem we właściwy sposób. Żyć w pełni zbawienia, żyć w pełni w miłości, w pełni miłosierdzia wobec innych ludzi. Więc to jest taki króciutki kontekst. Jezus rozpoczyna listy, rozpoczyna przesłanie swojego słowa do tych siedmiu zborów od tego zdania: do anioła zboru napisz. I zdaje się to być bardzo tajemniczym stwierdzeniem: do anioła zboru napisz. I ludzie widzą pod tym stwierdzeniem różne rzeczy. Niektórzy myślą, że Jezus, mówiąc do anioła zboru, ma na myśli do pastora zboru napisz. I tego anioła utożsamiają z pastorem. Nie z radą zboru, tylko z pastorem. Wtedy jeszcze pastorów nie było. Wtedy jeszcze były rady wszędzie. Inni, czytając ten tekst, myślą, że tam rzeczywiście chodzi o anioła. Pytanie, po co Jan miałby pisać list do anioła, który nie jest fizyczny, którego nie ma w ciele, i po co miałby pisać go później w liczbie mnogiej, o uczynkach, o różnych wykroczeniach, o różnych złamanych przykazaniach albo wypełnionych przykazaniach, więc to też nie jest zbyt trafna interpretacja, że tam chodzi rzeczywiście o anioła. Więc najbardziej trafną interpretacją zdaje się być trzecia, bardzo ciekawa interpretacja, że anioł zboru, że ten anioł, to tak naprawdę jest personyfikacja, czyli uosobienie, ubranie w osobę zboru, uczynienie zboru jedną osobą. Przedstawienie zboru jako całości. Bo każdy zbór jest inny. Każdy zbór ma swoją własną duchowość. Kładzie nacisk na różne wartości. Każdy ma swoje własne problemy, ma swoje własne sposoby działania. Więc anioł zboru jest bardziej personyfikacją, czyli uosobieniem tego, kim jest lokalny Kościół. Co lokalny Kościół, lokalny zbór chce, czego pragnie, co robi, czego doświadczał, jaką ma przeszłość i jaką ma przyszłość, dokąd chce zmierzać. I wy również, jako zbór, macie swoje doświadczenia, macie swoją historię, macie jakieś wartości, które uważacie za ważne w życiu Kościoła. Jako zbór podejmujecie decyzje odnosząc się do tego, co będzie w przyszłości. Macie wasze mocniejsze i słabsze strony. Macie wady i zalety. Macie dobre uczynki i grzechy. Choć każdy z was z osobna jest członkiem i idzie za Bogiem w pewien sposób indywidualnie, jest członkiem jakiejś społeczności, mam nadzieję, że tej, to jednak razem jesteśmy jednym ciałem. Dużo o tym pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian, szczególnie w 12 rozdziale, że jesteśmy jednym ciałem. I nie jesteśmy jednym ciałem fizycznie, to jest niemożliwe, ale jesteśmy jednym ciałem duchowo. Duchowo stanowimy jedno ciało. Nasza kolektywna duchowość jako zboru może zostać przedstawiona, a właściwie w objawieniu została przedstawiona jako anioł, jako istota duchowa, bo jako społeczność jesteśmy wspólnie istotą duchową. Wy tutaj w Szczecinku, ja ze swoim zborem w Chojnicach i wszędzie tam, gdzie Bóg ustanawia zbór, tam tworzy istotę duchową, na którą patrzy również kolektywnie, zbiorowo, a nie tylko indywidualnie na poszczególne osoby. Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście? Czy kiedykolwiek spojrzeliście tak na swój zbór, że jesteście jedną duchową istotą? Jedną, która jest jakaś. To nie jest tak, że nie jesteśmy określeni. Jesteśmy określeni. Jesteśmy jacyś, tak jak każdy z nas jest, pomimo tego, że jesteśmy inni, to jesteśmy jacyś. Każdy z nas może coś powiedzieć o sobie, że jest taki albo taki, że ma takie, takie doświadczenia, takie i takie umiejętności. Wy, czy my, każdy zbór z osobna jest jakiś. I to jacy jesteśmy, może albo przynosić nam błogosławieństwo jako członkom zboru, albo może przynosić nam przekleństwo. Może powodować, że będziemy sami dla siebie z gorszeniem, sami dla siebie z wadą. Może przynosić błogosławieństwo albo przekleństwo również dla tego miasta, dla tych ludzi, którzy tutaj są, dla których Bóg ustanowił w pierwszym rzędzie zbór. Czy zastanawialiście się nad tym, jakie owoce przynosicie jako społeczność? Nie indywidualnie każdy z was, ale jako społeczność. Jaki byłby zbór wy? Jacy byście byli, gdybyście mieli się opisać jako jedną osobę? Gdybyście mieli opisać waszą społeczność, tak jakbyście opisywali drugiego człowieka, jaki on by był? Czy byłby to człowiek modlitwy? Czy byłby to człowiek pełen wiary? Czy byłby to człowiek pełen zaufania względem Boga? Czy byłby to człowiek kochający człowieka? Czy byłby to człowiek przebaczający, pełen łaski? Czy byłby to człowiek, który służy ofiarnie? Czy byłby to człowiek, który szuka Bożego oblicza i chce, aby Duch Święty działał w nim i przez niego, dla innych ludzi? Czy może byłby to człowiek, który by nie wiedział do końca, czego chce? Który waha się to z jedną, to w drugą stronę. Człowiek, który chce przemian, ale nigdy nie robi nic, żeby te przemiany nastąpiły. Człowiek bez jakiegoś wyraźnego celu, bez jakiegoś wyraźnego sensu dla tego, co robi, który zaniedbuje modlitwę, słowo, posługę. Gdybyście mieli określić, jaki jest wasz zbór, przedstawiając go jako człowieka, jaki by on był? Jest to istotne, żebyście potrafili odnaleźć odpowiedzi na te pytania. Potrafili odnaleźć i opisać siebie to, w jakim miejscu teraz jesteście. Żeby móc wiedzieć, do jakiego miejsca nie tylko chcecie dojść, ale jak macie dojść do tego miejsca, do którego chcecie. Bo jeżeli nie wiemy, skąd wypływamy, to jak mamy określić, gdzie dopłynąć? Jacy jesteście, nie indywidualnie, nie jak ja jestem, nie jaki jest brat czy siostra, ale jacy my wszyscy jesteśmy razem jako ciało Chrystusa, jako zbór, jako całość. Powinniście zatrzymać się na chwilę i odpowiedzieć sobie na te bardzo ważne pytanie. Jacy jesteśmy? Spojrzeć na siebie w kontekście oczywiście standardów Słowa Bożego i szczerze odpowiedzieć. Bo jeżeli znajdziecie w sobie braki, to za te braki trzeba pokutować, je trzeba wyznać Bogu, prosić o przemianę. A jeżeli znajdziecie w sobie zalety, to trzeba je pielęgnować, trzeba je rozwijać i z nich korzystać. Ale musi to być określone. I co jest ważne, to jest po raz kolejny, wy to musicie zrobić. Razem, wspólnie, odnośnie ciała, którego częścią jesteście. Nie będąc egoistami, nie będąc egocentrykiem, który patrzy tylko na swoje życie. Ci egocentrycy w kościele patrzą na swoje życie i mówią, no ze mną jest okej wszystko. Ja to ogólnie wszystko super. No tam czasami, wiadomo, każdemu się noga gdzieś może omsknąć, ale tak ogólnie to ja sobie nie mam. Oni, a ten brat czy ta siostra, to oni w szczególności, to ich wina, to oni, bo ja to nigdy. Jeżeli ciało choruje, to całe ciało choruje. Jeżeli uderzę się w palec, to nie mogę powiedzieć, dobra, to niech to ciebie boli, a mnie nie. Jakby on, tylko palec, to on tylko może odczuwać ból, reszta ciała będzie miała się dobrze. No nie. Jeżeli ciało choruje, to całe ciało choruje. Dlatego ważne jest to, żebyśmy, czy żebyście wy spojrzeli na siebie jak na jedno ciało i potrafili określić, co wymaga zmiany, co wymaga wyznania Bogu jako grzech, zaniedbania, czy grzech przekroczenia przykazania, a co wymaga pielęgnacji i rozwoju. Jeżeli jako społeczność chcielibyście iść dalej, aby Bóg działał w waszym życiu przez wasze życie. Już wiemy, że Bóg spogląda na lokalną społeczność Kościoła jak na jedno ciało. Głową tego ciała jest Chrystus, powinien być Chrystus, co wiemy, ale spogląda jak na jedno ciało, personifikując ją jako anioła w tym tekście. To jest bardzo nieprzypadkowy i ciekawy dobór słów. Bo nie wiem, czy wiecie, ale anioł to nie osoba. Anioł to nie jest nazwa gatunku istoty jakiejś duchowej. Anioł to jest funkcja, którą pewne istoty duchowe pełnią, ale nie nazwa gatunku. Tak jak policjant to nie jest nazwa na człowieka, tylko to jest pewna funkcja, którą ktoś może pełnić w społeczeństwie, być policjantem, murarzem itd., itd. To są różne rzeczy, które robimy, ale każdy z nas jest człowiekiem. I Jezus, mówiąc o aniele zboru, określa tak naprawdę, czym powinna być każda społeczność, niezależnie od tego, w jakim miejscu ona jest. Tam wszędzie jest anioł zboru różnych miast. Bo anioł z języka greckiego jest posłańcem. Anioł to jest dosłownie posłaniec. I to nie taki posłaniec, który, nie wiem, przynosi jedzenie, ale taki posłaniec, który przynosi słowa od Boga. To znaczy anioł, posłaniec przynoszący poselstwo od Boga. I my, każdy z nas, jako zbór, jako społeczność osobno, jesteśmy posłańcami od Boga i też mamy przesłanie, które powinniśmy nieść od Boga. Tym przesłaniem jest Ewangelia. Każdy zbór ustanowiony jest do tego, żeby nieść Ewangelię i każdy w tym zborze, każdy z nas powołany jest do tego, by głosić Ewangelię, by mówić tą dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Wielkie posłannictwo misyjne. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. Idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. Dziękuję. Bóg ustanowił społeczność swoją, swoje ciało, powołał do istnienia tutaj w Szczecinku już wiele lat temu po to, żebyście wy nieśli Ewangelię temu miastu. Ustanowił was w tym miejscu po to, żebyście nieśli Ewangelię, byście byli posłańcami dla tego miasta. Po to powołał, po to podtrzymuje. To jest cel każdej społeczności, nieść Ewangelię. I oczywiście w współczesnych czasach tą Ewangelię można nosić na różne sposoby. Bóg nie określa, jakiego sposobu mamy używać, ale określa cel. Wytycza go już nam. Nie musimy się martwić o to, co my teraz mamy robić. Już wiemy, co mamy robić. To jak robić, to już można dogadać. Ale co mamy robić, już wiemy. I powinniśmy to uwzględniać w naszych planach jako społeczności, jako zboru, w naszych wysiłkach, staraniach, dążeniach, w tym, co chcemy. Cel. Bóg postawił nas tutaj i trzyma nas nadal tutaj, ponieważ chce coś powiedzieć temu miastu, tym ludziom, którzy mieszkają tutaj wszędzie dookoła. I oczywiście Bóg może powołać kolejne zbory, tak? Mamy tutaj w Szczecinku zbór Kościoła Zielonoświątkowego. Wolnych chrześcijan. Dnia siódmego, o, no to widzicie. I będzie powoływał społeczności w dalszym ciągu, dopóki któraś się w końcu nie znajdzie, która będzie chciała wykonywać Bożą wolę i głosić Ewangelię. Założę się, że te zbory to nie są jakieś mega duże, tylko mają po 30 osób. Nawet nie, no. I tak się wszyscy kiszą ze sobą i zmagają ze sobą i walczą jeden z drugim Otóż zaspokajanie potrzeb w Kościele, zamiast przestać myśleć ja w Kościele, zacząć myśleć ja jestem częścią Kościoła. Już nie ja, ale mój Kościół, mój zbór, moja rodzina. I oczywiście, jak nie przez nas, to Bóg powoła kogoś innego i użyje kogoś innego. Ale skoro już odpowiedzieliśmy na Boże wezwanie Ewangelii i oddaliśmy Mu swoje życie, to dlaczego nie pójść za tym całym życiem? Nie służyć Mu tym wszystkim. Po co się zmagać i walczyć, jak można iść i rzeczywiście mieć to wszystko, o czym dzisiaj również śpiewaliśmy. Jako społeczność powinniśmy funkcjonować jako anioł, czyli posłaniec od Boga, posłany po to, żeby opowiedzieć Ewangelię. Kolejną rzecz, którą widać w tym jednym krótkim zdaniu. Do anioła zboru. Zboru, tak, u nas czytamy. Jezus kierował swoje słowo do zboru. Zbór, greckie słowo eklezja, tłumaczone też jako kościół. W ogólnym znaczeniu eklezja, czyli zbór, w takim świeckim znaczeniu w tamtych czasach oznaczało ludzi powołanych ze społeczeństwa, można powiedzieć na posłów, którzy zgromadzili się razem po to, żeby podejmować jakieś ważne decyzje odnośnie miasta. Tak greckie miasta funkcjonowały. Ludzie przychodzili, wyznaczone publiczne miejsce, jakąś arenę i tam wszyscy debatowali nad ważnymi sprawami dla miasta. I to zebranie tych ludzi, którzy mieli właśnie podjąć te ważne decyzje dla miasta, było eklezją. W naszym chrześcijańskim kontekście eklezja to jest zbór inaczej, tak tutaj mamy ludzi wybranych, powołanych przez Boga do tego, żeby wyszli z tego świata. Co to znaczy wyszli z tego świata? Nie znaczy, żebyśmy umarli i poszli do nieba, ale oznacza to, żebyśmy przestali funkcjonować tak, jak świat funkcjonuje. Przestali kierować się grzechem, przestali kierować się pożądliwościami, przestali kierować się kulturą tego świata, którą rządzi diabeł, przestali kierować się strachem przed śmiercią i zaczęli się kierować Bożą wolą, wyrażoną najczęściej w miłości. Więc eklezja w kontekście chrześcijaństwa to są ludzie powołani przez Boga, wybrani i powołani przez Boga, żeby przestali żyć tak, jak ten świat żyje i zaczęli żyć tak, jak Bóg tego oczekuje i zgromadzili się razem. To oznacza eklezja. Nie tylko, że przestaję tam funkcjonować tak jak świat, że przestałem robić te grzechy, przestałem zachowywać się w określony sposób, ale również gromadzili się razem, żeby razem budowali Królestwo Boże. Jezus kierował swoje słowa do zboru. Nie kierował swoich słów do pojedynczych osób tam gdzieś. Nie kierował swoich słów do ludzi, którzy być może byli wierzący, ale byli gdzieś tam w innych miastach. Kierował swoje słowa do społeczności, bo patrzył na Kościół jak na całość, jak na rodzinę. Czy kiedy przychodzi zła wiadomość dla rodziny, załóżmy ojciec, matka, nie wiem, dwójka dzieci, trójka dzieci, nieważne ile ich tam było. Jeżeli ojciec zachoruje, to jest zła wiadomość nie tylko dla ojca, ale dla rodziny. Nie tylko dla niej, ale później dalej jego rodzice, jeżeli jeszcze żyją, albo bracia. Dla nich to też nie jest dobra wiadomość. To jest też zła wiadomość, która może wymagać tego, że będą musieli pomóc. Jezus kieruje swoje słowo do Kościoła, jako do rodziny, do ciała jednego. Jeżeli w tym Kościele funkcjonuje, myśląc o tym sobie, że to ja, Panie Boże, ja, Panie Boże, ja, Panie Boże, to nic nie otrzymasz. Żadnego Bożego Słowa, żadnego powiewu Ducha Świętego, żadnego pokoju, żadnej radości, bezpieczeństwa. Cały czas będziesz szukał zaspokojenia tej potrzeby i ona nigdy nie zniknie. Cały czas będzie jak wielka dziura bez dna. Jezus kieruje swoje słowa do zboru, do Kościoła, do ciała, którego On powołał, które On buduje. I kierował swoje słowa do zborów w poszczególnych miastach. Tam w objawieniu mamy 7 różnych miast. Każdy z tych zborów był inny. Każdy z tych zborów tam zmagał się z różnymi innymi problemami, ale każdy był powołany i ustanowiony przez Boga. Bóg powoływał te zgromadzenia i prowadził je. Nie można być częścią ludu Bożego bez zboru, bez bycia częścią lokalnej społeczności. Nie mogę powiedzieć, że mam żonę, jeżeli nie zawarłem związku małżeńskiego. Nie mogę powiedzieć, że jestem dzieckiem Bożym tylko dlatego, że odpowiedziałem na Ewangelię i powiedziałem, że wierzę, ale nie chcę być częścią jakiejś społeczności, nie chcę się zaangażować. Nie jestem dzieckiem Bożym. Jestem niczyj taki. Do nikogo nie należę. Przed nikim nie odpowiadam. Bóg kieruje swoje słowa do zborów, do społeczności ludzi wierzących, których On powołał z własnej woli, z własnego wyboru. I Bóg dba o te społeczności. Dba o to ciało, o ten kościół, o ten dom, świątynię, jakbyśmy tego nie nazwali. Bóg dba. To jest bardzo ważne, bo wiele z tych zborów, które czytamy w objawieniu, nie było przykładnych. Tam czytamy antyprzykłady często, jak być kościołem. 5 na 7 dostało taką reprymendę, że po piętach to musiało im tam pójść. Że śmiało można powiedzieć, że całe społeczności szły totalnie nie w tą stronę, a jednak Bóg dalej do nich przemawiał. Dalej chciał, aby wrócili do Niego. Nie zrezygnował z tego, co powołał do życia, z tego, co powołał do istnienia. Bóg nie zrezygnował z was również. Nie zrezygnował. I dopóki będzie tutaj jedna osoba, która będzie wzywać Jezusa Chrystusa i modlić się i wołać, to Bóg nie zrezygnuje. Amen. On nie potrzebuje 300, 400, żeby coś zrobić. On potrzebuje jednej osoby, która odda mu swoje życie i powie prowadź, a on poprowadzi. I z tej jednej osoby zrobią się 2, 3, 4, 5, które również będą oddawać swoje życie i Bóg będzie prowadził. Bóg nie rezygnuje ze swojego kościoła. I ostatnią rzeczą, jaką tam jest napisana, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, to, że Bóg użył Jana. On do Jana powiedział, napisz. I to, że powiedział to do Jana, żeby napisał, pokazuje pragnienia i potrzeby. Z jednej strony Kościół potrzebuje takich ludzi jak Jan. Jest potrzeba w zborach do tego, żeby byli ludzie tacy jak Jan, którzy będą szukać Boga, którzy będą modlić się, trwać w poście, w modlitwie, w szukaniu, prosić, wołać, błagać o Boże działanie. Którzy będą tak blisko Jezusa, jak Jan był blisko Jezusa jeszcze nawet wtedy, kiedy Jezus żył. Potrzebujemy ludzi, którzy będą wsłuchani w Boży głos, którzy będą wyczekiwać tych Bożych słów, którzy będą dokładać starań w swoim życiu do tego, żeby rzeczywiście to Boże Słowo usłyszeć i które będą w stanie później przekazać to Słowo w społeczności, w miłości oczywiście. Zarówno to dobre Słowo, jeżeli będzie dobre, jak i złe, jeżeli będzie złe. Bo nie zawsze wszystko, co mówi Bóg, jest dla nas przyjemne i miłe. Ale potrzebny jest w każdym zborze człowiek, który będzie gotów w miłości powiedzieć wszystko, co Bóg chce, aby było powiedziane. Niezależnie od tego, czy to będzie dobre, przyjemne dla ciała i serca, czy może trochę przykre. Potrzebujemy ludzi, którzy mają na tyle bliską relację z Bogiem, że przestaną się bać, że zrobią komuś może jakąś krzywdę słowem, a zaczną się bać Boga, że jeżeli nie powiedzą tego, co Bóg chce powiedzieć, no to zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. No, tak jest niestety z każdym, kto stoi za kazalnicą, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za słowo, które wypowiedział. Z wszelką surowością. I potrzeba ludzi, którzy będą na tyle blisko Ojca, że wezmą tą odpowiedzialność, będą się zapierać samego siebie i szukać Jego woli i przekazywać ją Kościołowi. Więc jest potrzeba i wolne miejsce dla Jana. Dla kogoś, kto będzie jak Jan. Z drugiej strony jest pragnienie. pragnienie Boga, by prowadzić swój lud. Bo to, że sam Jan by chciał usłyszeć, co ma Bóg do powiedzenia dla tych społeczności, to jest jedno. A drugie to jest, czy Bóg ma w ogóle cokolwiek do powiedzenia jeszcze. I ten fragment pokazuje nam, że Bóg chce prowadzić Kościół. Chce go kształtować, chce go pokrzepiać, chce karmić, chce prostować. Nieważne, w jakim miejscu był ten zbór tam, nieważne, jak daleko niektóre odeszły od prawd biblijnych, od wiary, Bóg dalej chciał ich prowadzić, dalej chciał im wskazywać tą właściwą drogę, dalej zachęcał i zapraszał, aby szli za Nim. Dalej ich wzywał, nie rezygnował. Bóg nie rezygnuje. I to jest bardzo ważne, jeżeli to pojmiemy w naszym sercu, że On nie rezygnuje indywidualnie i jako społeczności w całości również. Nie rezygnuje. Ponieważ wybrał nas przed założeniem świata. Zanim uczynił wszechświat, już nas znał, już nas wybrał, już nas wtedy powołał, już wtedy nas kochał, już wtedy postanowił, że w odpowiednim czasie w historii ludzkości pośle swojego Syna, który zaprze się swojej boskiej natury, stanie się człowiekiem i weźmie nasze grzechy na siebie i zginie straszną śmiercią, spłacając nasz dług. I w odpowiednim czasie do Twojego i do mojego życia przyszła Ewangelia, pojawił się ktoś, kto nam zwiastował Słowo, a to Słowo nie wpadło jak groch o ścianę, ale dotarło głęboko do naszego serca i coś się zmieniło. Cena, jaką Chrystus zapłacił za to, żebyśmy tutaj dzisiaj byli, jest zbyt wielka, żeby On zrezygnował z tego, co kupił własną śmiercią, własną krwią. Jezus nie zrezygnuje z Ciebie, nie zrezygnuje z nas. Bo drogo nas kupił i jesteśmy Jego. Czy jakby ktoś z nas miał na tyle pieniędzy, kosztowności, żeby kupić sobie jakiś bezcenny obraz, pilnowałby go jak oczka w głowie. Jesteśmy wiele więcej warci niż bezcenne obrazy tego świata. I Jezus pilnuje nas jak oczka w głowie. W Starym Testamencie jest mowa o tym, że jesteśmy źrenicą Jego oka. Bóg z nas nie rezygnuje, bo zapłacił za nas najwyższą cenę. I ta myśl jest zachęcająca, że choćbym zboczył gdzieś, choćbym gdzieś zbłądził, choćby cała społeczność moja poszła nie w tą stronę z jakiegoś powodu, to nie jest tak, że drzwi się za nami zamknęły i już jest koniec. Że Bóg stwierdził, że grzeszy albo grzeszymy i się nie słuchamy i koniec i przestanie z nami rozmawiać, przestanie być obecny i przestanie chcieć czegokolwiek ode mnie albo od nas jako społeczności. Nie przestanie. On nie przestanie i będzie wołał i wzywał aż do końca naszych dni do tego, żebyśmy poszli za Nim. Nie przestanie. Nigdy. Zawsze będzie chciał sprowadzić nas z powrotem. Bóg chce prowadzić zbór w Szczecinku. Bóg chce was karmić, chce was posilać, chce was wyposażać we wszystko, co jest potrzebne, abyście wypełnili rolę, do jakiej powołał całą tę społeczność. Abyście byli posłańcami Bożymi tutaj na tym miejscu. Jak mówi apostoł Paweł, abyśmy w miejsce Chrystusa zwiastowali poselstwo, pojednajcie się z Bogiem. Bóg powołał was do tego i chce was uzdolnić właśnie do tego dzieła. I nie zrezygnował, i nie zrezygnuje. Musimy o tym wiedzieć, zapragnąć tego, poszukać tego. Bo prawdą jest, że Bóg każdego z nas prowadzi indywidualnie. Każdy z nas ma swoją indywidualną relację z Bogiem. Swoje własne przeżycia, swoje własne doświadczenia, swoje własne próby wiary, swoje własne grzechy czy zmagania. Każdy z nas idzie sam i finalnie każdy z nas sam za siebie zda sprawę. Ale również prawdą jest, że razem stanowimy jedno ciało. i zdamy również sprawę za to ciało, za to, co zrobiliśmy z tą społecznością, w którą Bóg nas wszczepił. Razem stanowimy jeden dom, jedną rodzinę. Dlatego, gdy dołączamy, albo gdy myślimy o życiu w zborze, powinniśmy przestawić się z myślenia ja i mój zbór, ale my. Nie moje, ale nasze. Nie co ja, co dla mnie, tylko co dla nas. I to wymaga rozpoznania, czy funkcjonuje jako ja, czy funkcjonuje jako my. I zmiany. I kiedy zmienimy z ja na my, weźmiemy odpowiedzialność, nie tylko przed ludźmi, że weźmiemy odpowiedzialność, ale weźmiemy odpowiedzialność za Boży dom, za Bożą rodzinę, przede wszystkim przed Bogiem. Przed tym, który sprawia wszystko i może wszystko. Jeżeli Bóg zobaczy, że jesteśmy gotowi do tego, żeby wziąć odpowiedzialność przed Nim i zdawać sprawę przed Nim z życia społeczności, w której nas umieścił, to zacznie nas używać. Bo póki będziemy myśleć tylko i wyłącznie o sobie, to nic się nie stanie, nic się nie zmieni. Bo Bóg działa w społeczności Kościoła. Duch Święty, jak czytamy, łączy nas. Duch Święty wyposaża nas. A to wszystko ku wspólnemu pożytkowi i dla wspólnego dobra. Więc praktyczne wnioski z dzisiejszego zwiastowania są takie, żebyście potrafili razem określić, jacy jesteście jako społeczność i dostrzec swoje mocne i słabe strony. Te mocne pielęgnować, za te słabe pokutować i prosić Boga o zmianę. To jest pierwszy praktyczny wniosek. A drugi to nie rezygnować. Nie myśleć, że tu się wszystko kończy, bo tu się dopiero może zaczynać wszystko i zacząć szukać Pana Boga. Razem, wspólnie, jako społeczność, aby On mógł działać przez was wszystkich. Amen.
Amen.